Dobry wieczór. W przystanku Noc Dziś spotkanie z Katarzyną Walczewską, psychologiem, terapeutą terapii uzależnień, psychoterapeutą. Będziemy rozmawiać o tym, co właściwie może dotknąć każdego z nas zupełnie przypadkiem znienacka, ale zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, chciałabym przedstawić Piotra Wierzchonia, który realizuje dzisiejszą audycję. Kłaniam się, Ewa Dados. Oddaję mikrofon naszemu gościowi, bo mówić będziemy o tym, że kiedy już na przykład zatrzymujemy się przy przepięknych wystawach sklepowych. Kiedyś to się oglądało przez szybę, teraz to już nie ma w ogóle problemów. A do tego dochodzi internet. No i państwo się domyślają, o czym rozmawiać będziemy.
Dobry wieczór, drodzy państwo. Tak jak powiedziałaś, będziemy rozmawiać o tym, co może dotyczyć każdego z nas, czyli o zakupach, a raczej o zakupoholizmie, a więc uzależnieniu od zakupów, które zacznie się zupełnie niewinnie.
Bo my chcemy dzisiaj tak troszeczkę zapalić to pomarańczowe światełko na zasadzie rozmowy, nie chcę powiedzieć profilaktycznie, ale jeżeli mamy świadomość i wiedzę, zanim nastąpi ten krytyczny moment, czy my w ogóle możemy złapać, dostrzec ten krytyczny moment albo ten sygnał, który tam gdzieś nam daje znać, a może ktoś nam powie, no o wszystkim dziś mam nadzieję dowiemy się od eksperta.
Jeżeli chodzi o zakupoholizm, to tak jak inne uzależnienia, nigdy nie wpisujemy sobie na listę naszych życzeń tego, żebyśmy się od czegoś uzależnili. Zakupoholizm należy do uzależnień behawioralnych, a więc takich, które wiążą się z naszymi popędami, zachowaniami i też siłą rzeczy regulowaniem napięcia i emocji. Bo tak jak każde inne uzależnienie, czy to jest uzależnienie od substancji chemicznych, czy od alkoholu, w zakupoholizmie jakby podstawą jest regulowanie napięcia i emocji poprzez właśnie kupowanie. Tak jak powiedziałaś, niestety dziś, mając bardzo duży dostęp do internetowych transakcji i internetowych sklepów, czy też przeglądania takich popularnych miejsc, gdzie te zakupy możemy dokonywać, tak naprawdę wrzucając przeróżne rzeczy do koszyka, my bardzo często tracimy kontrolę nad tym, po pierwsze, co w tym koszyku się znajduje, co jest nam potrzebne, co jest nam niezbędne i zaczynamy w pewien sposób upuszczać też napięcie, wędrując i buszując po tych sklepach internetowych, szukając takich promocji. Bardzo często pacjenci deklarują też upuszczanie sobie napięcia, gdy już nie mogą sobie poradzić z jakimiś emocjami dnia codziennego, to na przykład w pracy łapią za telefon i zaczynają przeglądać różnego rodzaju gazetki, różnego rodzaju strony, gdzieś polując na pewne rzeczy, które im się marzyły, na przykład są to buty, czy torebki, czy coś, co wydaje być się takim towarem luksusowym. Ale
chcesz powiedzieć, że ten problem dotyczy bardziej kobiet, bo wymieniłaś takie damskie akcesoria.
Znaczy powiedziałabym, że jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy, to jeśli chodzi o buty, to dużo panów deklaruje chęć kupowania i kolekcjonowania różnego rodzaju obuwia, takiego z wyższej półki. Natomiast sam zakupoholizm udowodniono naukowo przez szereg badań czy wykonanych w Wielkiej Brytanii czy w Stanach, gdzie kobiety plasują się gdzieś w czołówce, bo aż 80% tego problemu dotyczy właśnie płci damskiej. Natomiast trudno powiedzieć, czy te badania są wiarygodne na tyle, że mężczyźni...
Wszystko się zmienia.
Tak, też nie chwalą się aż tak, czy też nie dzielą się tak też swoimi problemami lub nie jest to też ich problem główny, prawda? Natomiast wiemy, że ten problem zakupoholizmu i problem nadmiernego kupowania jest to problem, który gdzieś swój początek, patrząc na naszą polską historię, może mieć w tym, że gdzieś wywodzimy się też z takiego kraju, gdzie umówmy się, że kiedyś były pieniądze, nie było towarów, później były towary, też nie było pieniędzy, a więc też to jest tak, że nasi przodkowie też żyli w takich jakby niedoborach tych towarów luksusowych czy produktów i też było to, tak patrząc jeszcze na dzieciństwo takich pokoleń, teraz tych dwa pokolenia wstecz, prawda, obecnych 30-40-latków, to
pewne
są
takie... Pewne rzeczy były luksusem.
Tak, pewne rzeczy były luksusem i co ciekawe, zakupoholizm w tej grupie badawczej udowodniony wśród kobiet zwłaszcza, dotyczy kobiet między 30 a 35 rokiem życia, które były dziewczynkami właśnie w tych czasach właśnie takiego lat 90., 80., 90., gdzie, tak jak powiedziałaś, wiele rzeczy było luksusem, mocno niedostępnym dla nas. Te jeszcze się nam kojarzą paczki z zagranicy, gdzie ciocie, wujkowie podawali gdzieś z Niemiec czy z Ameryki jakieś pudła, w których znajdowały się jakieś towary. I to też było takim luksusem, tak jak dawniej pomarańcza chociażby, prawda? Mm-hmm. Widziana tylko na święta. Natomiast później, gdy my też w trakcie tej rewolucji przemysłowej, technologicznej zaczynamy mieć dostęp do coraz większej ilości towarów, też widzimy, jak czy w mediach, czy w socialach, czy w telewizji reklamuje się jednak konsumpcjonizm, nie da się ukryć, że mamy z tym duży problem jako społeczeństwo ogólnie. Patrzę tutaj, chociażby przygotowując się na to spotkanie z Państwem dzisiejsze wieczorne, sprawdzałam sobie na przykład szereg badań, jeżeli chodzi o zakupy związane z jedzeniem, co ciekawe, drodzy Państwo. Tutaj jakby gromadzenie jedzenia i...
Alarmują przecież, w mediach słyszymy co chwilę o tym, jak wzrasta poziom tego zmarnowanego, niewykorzystanego
zdecydowanie
jedzenia.
Tutaj chciałam też właśnie na to zwrócić uwagę. Co ciekawe, patrząc w polskim społeczeństwie, znowu odwołam się do historii gdzieś naszego kraju, gdzie Polak żył w takiej obawie, że nie wystarczy, nie będzie później.
Zapełniało się zamrażarka.
Dokładnie. I troszkę to wyssaliśmy w cudzysłowie z mlekiem matki, żeby gdzieś tworzyć te zapasy, żeby tworzyć też w przypadku, jak zobaczcie, drodzy Państwo, była ogłoszona czy pandemia, czy później konflikty zbrojne wokół naszego kraju i też Polacy pojawiali się w sklepach i tworzyli zapasy, co też w dużej mierze, tak jak powiedziałaś, wiąże się z tym, że no niestety zapasy jedzenia mają swoje daty ważności i też to wyrzucanie jedzenia w Polsce chociażby naszej. Wiele fundacji już bije na alarm, jak wiele tego jedzenia się marnuje i tworzy się różne takie miejsca, jadłodajnie, jadłodzielnie, gdzie propaguje się takie przynoszenie tego jedzenia, które ma krótki termin ważności, żeby jednak dzielić się nim, to takie właśnie eat sharp, żeby dzielić się jedzeniem, żeby ktoś mógł skorzystać na tym, czego my już nie chcemy.
A czy istnieje taka forma, tak? Czy taki rodzaj zakupoholizmu właśnie spożywczego, że ktoś niezależnie od tego, czy potrzeba, czy nie, wchodzi do sklepu i gromadzi to jedzenie i nie zastanawia się, tak jak powiedziałaś, dlaczego, a czasem to się dzieje bez powodu, mechanicznie.
Niestety tak. Niestety w tej sytuacji, jeżeli my, tak jak powiedziałam, jeśli chodzi o te promocje i marketing aktualnie
no
dzisiejszy.
Właśnie, promocje walczymy, kuszą, tak?
Tak, promocje kuszą, ale też wiążą się i my jako specjaliści terapii uzależnień bijemy tu na alarm, zwłaszcza teraz mieliśmy majówkę, będzie ciepło. My bijemy na alarm, Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom również, jeśli chodzi o promocje związane z napojami wysokoprocentowymi, że tutaj państwo jakby gromadzą, kupują 12 plus 12 gratis, 10 plus 10 gratis i człowiek wtedy sobie myśli, wiesz, to oddziałuje na twój mózg,
no,
i wtedy ta adrenalina i ten układ nagrody, że wow, ale złapałem po prostu tak jakby kilka srok za ogon. No niesamowita promocja.
Okazja.
Ile oszczędzę? Okazja.
Tak myśli klient.
I te słowa okazja, te słowa promocja powodują, że w twoim domu nagle jest 10 płynów do prania, jest 45 piw, jest ileś kremów. Panie zwłaszcza, jak do mnie przychodzą, mówią, no pani Kasiu, ja mam pełno kremów, żeli, całe szafy. Także dużo tego jest. I bardzo trudno jest też z tym walczyć. I drodzy państwo, często my dziwimy
ulegamy
się przy Kasie.
Tym,
tak.
Po prostu ulegamy.
I my dziwimy się przy Kasie.
Sytuacją.
O matko. Jak to się stało? Jak to się stało, że na przykład tyle wydałem? Albo że w koszyku nagle znalazło się, ja wracam do domu i w moim domu i w moim koszyku znajduje się ileś serów, ileś szynek, ileś piw, ileś rzeczy, które tak naprawdę
wcale nie są potrzebne.
Dokładnie. No ile ja będę jadła ten 10 paczek tego sera?
Czy to już jest ten czas, kiedy zapala się pomarańczowe światełko? Hej, hej, uważaj, Kasiu, coś za dużo nakupowałaś niepotrzebnych rzeczy?
Ja bym powiedziała, że no na pewno kontroluj swoje wydatki, bo ludzie później...
To ma ścisły związek.
Tak. Chciałabym właśnie to pociągnąć, drodzy państwo, bo też jesteśmy w takim aktualnie czasie gdzieś tej rewolucji i tego pieniądza elektronicznego, co powoduje, że kurczę, nie wystarczy mi, a więc dobiorę kartę kredytową i często pacjenci w swoim portfelu gromadzą tych kart kredytowych 5, 10. I słuchaj, łatwiej mi z karty kredytowej, której ja tak naprawdę nie widzę, wydać te 2000, gdzie było limitu i mieć tych kart 5. No to drodzy Państwo, wyobraźmy sobie 5 razy 2, mamy kupę pieniędzy do oddania, których my tak naprawdę nie widzieliśmy, może przejedliśmy, a może ja po prostu wrzuciłem sobie dużo butów i rzeczy do koszyka, których nigdy z tej szafy nie wyjmę.
Nawet nie pamięta się.
Zdecydowanie. Często to są rzeczy w pudełkach, często to jest tak, że my zupełnie nie pamiętamy, nie widzimy. Coś tam kurier przyniósł, ale nie wyciągnąłam, ale nie wzięłam. Często, drodzy Państwo, to jest tak, że na przykład panie kupują jakąś kurteczkę rozmiar za mało, bo przecież schudnę do wakacji, to się wtedy w nią zmieszczę. I ona tak leży, jest przerzucona.
Przez 10 lat.
I jej nie mam, dokładnie.
No nie, może
tak samo buty,
ale...
szpilki. Tak, to jest coś takiego, co różni się trochę od zbieractwa, bym powiedziała. Bo...
No właśnie, to może uporządkujmy, bo mówiłaś o kolekcjonowaniu, że panowie kolekcjonują buty.
Tak jest.
Bardzo często od tego kolekcjonowania się zaczyna, tak?
Myślę, że tak, bo tutaj jakby, drodzy Państwo, jakby w tych objawach głównych zakupoholizmu przede wszystkim pojawia się brak kontroli nad kupowaniem tych produktów i jakby brak kontroli nad rozdzielaniem tego, czy to jest mi potrzebne, niezbędne, czy to jest jakby... jakiś prezent dla mnie. Natomiast to wewnętrzne pragnienie kupowania wysuwa się na prowadzenie, jeżeli chodzi o to, czemu ja chcę to zaspokoić, tą potrzebę. I to jest coś takiego, co w uzależnieniach chemicznych nazywamy głodem. Mhm. Tutaj nazywamy to takim wewnętrznym pragnieniem, czyli takim głównym objawem tego, że nam to czerwone prawie światło już się zapala, albo mocno pomarańczowe.
Powiedziałaś pragnieniem na początku, a potem chyba przymusem, co?
Tak. Pragnienie i przymus bardzo silnie ze sobą się łączy, bo pragnienie nazwaliśmy tak w cudzysłowie bardzo dawno temu, nazywając głód alkoholowy tym pragnieniem, zaspokojenie pragnienia, prawda? Które siłą rzeczy też jako głód musi być zaspokojone, a więc musi przymusowo być zaspokojone, bo wydaje nam się, że bez tego nie będziemy w stanie funkcjonować. Kolejnym takim objawem jest ten powtarzający się schemat jednak robienia zakupów, który bardzo często wymyka się nam spod kontroli, a więc to jest, tak jak powiedziałam, czy robię to cały czas w pracy, czy zaczynam skrolować i poszukiwać tych promocji, czy zaczynam uciekać z moimi emocjami dnia codziennego w to, że coś wrzucam do koszyka i robię to właściwie bezwiednie. Mhm. Po prostu
i rozładowuję pewne
tak,
sytuacje,
dokładnie.
Emocje. Zupełnie nieświadomie dokonuję tych zakupów. W sensie nie z zamiarem, tak?
Tak jest.
Nie siadam do tego komputera, jeśli to w takiej formie jest realizowane. Głównie po to, bo potrzebuję kupić sobie nowe buty, czy jakieś wygodne buty, czy poszukuję butów. Tylko zupełnie niechcący, od tak, po prostu... A to nie jest wcale od tak i wcale nie jest po prostu.
Dokładnie. To jest tak, że pod tym, co nam się wydaje schematem działania i robieniem zakupów albo szukaniem, bo wiesz, ja szukam teraz tych butów, kryje się po prostu bardzo silna chęć zniwelowania tego napięcia i ucieknięcia od tych niewygodnych emocji właśnie w coś, gdzie nie będę wkładać aż tyle energii, prawda? I tutaj, jeżeli chodzi o zakupoholizm, to mamy do czynienia z tym, z czym mierzymy się przy każdym uzależnieniu innym, a więc usprawiedliwienie swojego zachowania, a później już ukrywanie swoich zakupów, ukrywanie kolejnej karty kredytowej, szykowanie się przed listonoszem, by przechwycić monity dotyczące tych kart, żeby na przykład domownicy nie widzieli ponaglających próśb. Nagle jest tak, że ucieka mi gdzieś ta pensja, bo muszę tutaj załatać dziury związane właśnie z tymi kartami kredytowymi, co znowu wzbudza dużo adrenalina, więc jak ja jestem już nakręcona, zestresowana i był ten 15, a ja wczoraj miałam wypłatę i już jej nie mam, to jestem tak zestresowana, że cóż pozostaje mi innego? No nic, poszperam trochę w internecie, troszeczkę się odkuję, może coś kupię taniej, kupię drożej, sprzedam, jak to mówili w piosence i jakoś to będzie, prawda?
I znów ten sam schemat, nakręca się
dokładnie.
Spirala.
To jest taka spirala, jak przy każdym innym uzależnieniu, prawda? Że ja cały czas balansuję pomiędzy skrajnymi emocjami, a więc ogromna adrenalina, stres, właśnie to napięcie, chęć zniwelowania tego napięcia, nagroda w postaci na przykład dokonanego zakupu, albo tego, że udało mi się założyć kolejną kartę kredytową, więc będę mogła w nawiasie, myśląc sobie, pospłacać te inne długi, ale może jeszcze najpierw sprawdzę, czy nie ma żadnego fajnego produktu do kupienia i znowu jakby spirala się nakręca, bo chcę być wynagrodzona, a więc chcę pobudzić ten układ nagrody, chcę pobudzić ten mój układ nerwowy i znowu szperam i znowu podarowuję sobie trochę tej, w cudzysłowie, przyjemności. I tutaj jakby kolejnym objawem właśnie jest to zjawisko tolerancji, które pojawia się przy każdym innym uzależnieniu również.
Dla siebie samej, dla siebie samego.
Tak,
tak?
Jest, że ja tutaj coraz więcej i na coraz więcej sobie pozwalam. Że mąż czy żona pyta mnie, matko, a ty znowu już byłaś na zakupach? Po co ty kupiłaś tyle? Przecież mamy całą, nie wiem, całą garderobę płynów do prasowania, do płukania, do psiukania, a ty znowu coś kupiłaś, no nie? I takie najpierw to tłumaczenie
Czyli już jest... otoczenie zauważa, tak. Nie da się tego ukryć w szafeczce.
I dokładnie, i to wiesz, jest takie niewygodne. Co najgorsze, jeżeli chodzi o zakupoholiczki właśnie, to bardzo często one chodzą w tych samych ubraniach albo zestawach ubraniowych, jakichś szarych, czarnych, a te piękne ubrania, na które polowały i które są w szafie, czekają na te przysłowiowe lepsze czasy, a więc no nie ma okazji, no gdzie ja będę szła do sklepu, w tym przecież się nie będę w to ubierała, czeka to na wielką okazję, na jakąś galę i tak dalej.
Czyli gdzie... jest, bo jest. Trzeba było dokonać tego zakupu.
Tak.
Kiedy ten poziom, powiedziałabym, tej satysfakcji z zakupu, tego haczyka, tej pułapki jest najwyższy? W momencie, kiedy dokonuje...
Tak, jest to taka chwilowa euforia, nazwałabym to tak, związana z właśnie dokonaniem zakupu, a więc jakby zapłaceniem i wtedy natychmiast już pojawia się poczucie winy, jak to może to odkręcę, Jezu kochany, żeby oni się nie dowiedzieli, kiedy tego kuriera umówić, niech on przyjedzie do sąsiadki. I to poczucie winy stale będzie nam już towarzyszyło. Bo jeżeli ja robię coś... Czym nie chcę się chwalić przy rodzinie znajomych i jakby jest to niewygodne, że Jezu, no czego oni wszyscy pytają, niech oni się odczepią, niech każdy zajmuje się sobą, to staje się tak niewygodne i tak niefajne, że ja muszę znowu się tłumaczyć, że ta euforia związana z tym, że to się staje moją tajemnicą.
Czyli ta euforia narasta do momentu, dopóki nie nastąpi ten moment, kiedy...
Klik
albo wypłata, tak? Zapłacenie za ten... Za ten jakiś tam konkretny przedmiot.
Tak jest.
Fizycznie.
Tak jest. Dlatego też na przykład są popularne takie platformy, gdzie osoby mogą kupować bardzo dużą ilość zakupów. Te zakupy przychodzą w tych pudełeczkach i możesz później odsyłać to, co mi się nie spodoba. Czyli na przykład zamawiam sobie, nie wiem, 10 par butów, zmierzę, nie będą dobre na mnie, to po prostu odeślę i oddadzą mi pieniądze. Tak to trochę działa. I na przykład wtedy osoba myśli, że faktycznie odeślę i tak sobie to tłumaczy, czyli oszukuje sama siebie.
To jest następna pułapka.
Tak, to jest bardzo duża pułapka jakby marketingowa, gdzie ja myślę, że odeślę okej.
Natomiast... Zamawiam 10 różnych
i zamawiam
torebek,
10.
Powiedzmy.
I ten kurier już mnie zna, witam pani Kasiu, proszę bardzo, tutaj kolejna dostawa. I ja sobie tłumaczę już widząc to, że to przecież odeślę, mam miesiąc na to, żeby odesłać. No ale mija miesiąc, a ja nie odesłałam. Bardzo często, kochani, jest tak, że pacjenci zamawiając i gromadząc, oni nawet już nie zaglądają do tych pudełek. No bo jutro zajrzę, teraz schowam do piwnicy na strych, żeby nie widzieli, w garderobie gdzieś upchnę pod ubraniami, żeby nikt nie widział, że mam.
To już dochodzi drugi wątek, jakby drugi plan. Tak. Ukrywania tego, co się ze mną dzieje. Tak?
I tutaj, kochani, kolejna rzecz przy zakupoholizmie, tak jak przy każdym innym uzależnieniu, to są objawy abstynencyjne. A więc, tak jak powiedziałaś, ukrywanie, a więc na przykład poczucie winy, że już dobra, więcej nie kupuję. Nastawiam sobie taki czas, czy narzucam sobie taką blokadę, że od tej pory już nie kupuję. I jeden dzień, dwa może wytrzymuję, ale później pojawiają się objawy abstynencyjne, a więc takie jak jakby pogorszenie naszego nastroju, przygnębienie, smutek, złość, apatia, takie, że to była moja jedyna przyjemność.
Takie charakterystyczne objawy dla wszelkich uzależnień.
Dokładnie. I widzicie, drodzy, czy to będzie uzależnienie chemiczne, czy to będzie uzależnienie behawioralne, zawsze spotykamy się z tymi samymi objawami, które są kryteriami wszystkich uzależnień na świecie i one się ściśle ze sobą łączą. Ale zobaczcie, powiedzieliśmy dziś kilka razy już, że to uzależnienie od zakupów, a więc takie nadmierne kupowanie może ściśle łączyć się z różnymi innymi uzależnieniami. Chociażby, tak jak powiedziałam, alkoholizmem, gdzie gromadząc i mając w swojej spiżarni 24 piwa, a w następnym tygodniu znowu będzie ta promocja, to uwierzcie mi, kochani, nikt tych piw nie gromadzi i nie ma w swojej spiżarni 200 czy 400, no bo kurczę, no kupię, to wypijemy na mnie, nie wiem, jak jest, to przecież, żeby się nie zmarnowało. I tym sposobem tak jakby pijemy tego coraz więcej trunku, prawda? Tak samo jest, jeżeli chodzi o moich pacjentów, którzy mają zaburzenia odżywiania. Promocje typu 1 plus 1 gratis, albo kup 2, a 4 dostaniesz gratis, kup 5, a 2 będziesz miał za darmo, no nie? Za darmo to bardzo kusząca opcja, a pamiętajmy, że nic nie ma za darmo. I jakby mnożąc te ilości, czy też ja często zwracam uwagę na przykład na gramatury i tak dalej, uwierzcie mi drodzy, że nie zawsze jest tak, że wychodzicie na plusie z tymi waszymi zakupami. Natomiast wiesz, jak masz w domu 10 czekolad, no to kurczę, kuszące właściwie. Albo jak masz tych rurek z kremem, które lubisz, aż 6 paczek, bo były przecież 4 plus 2 gratis, no to one są tak do tej kawy, no i tak jakby wpadają. I często pacjenci, którzy na przykład mają problem z objadaniem się, czy problem z różnymi właśnie zaburzeniami związanymi z przyjmowaniem zbyt dużych ilości pokarmów, wpadają w takie pułapki, że na przykład ona kupuje 7 kajzerek plus 4 ma gratis. Kupuje coś tam, a mieszka sama, ale no jak ma kupić sobie 2 kajzerki, jak kupi 4, to będą 2 gratis. No to kupi 6.
A potem szczerstwieją i co z nimi zrobić?
Myślę, że bardzo często one po prostu je zjadają. Jakby mając do czynienia z osobami, które mają zaburzenia odżywiania i bardzo często mieszkają samotnie, tak, i obiadają się, i też zapewniając sobie jakby pewną przyjemność związaną z jedzeniem, to dla nich te promocje są bardzo też ryzykowne i one często nam doprowadzają do tego, że pacjent w takim napięciu funkcjonuje, że trudno jest mu chodzić na normalne zakupy do supermarketów, a umówmy się, że sklepików osiedlowych jest coraz mniej, a no w każdym sklepiku, który należy do sieciówki, spotkasz się z czerwonymi neonami, gdzie kup kilka, a kilka będzie gratis.
No i one bardzo kuszą.